Dzień dobry, z tej strony Mateusz Morawiecki. Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu.
O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego.
Coraz częściej przełączając kanały informacyjne, mam wrażenie, że przenoszę się między równoległymi światami. Według niektórych mediów Polska znajduje się od 8 lat na skraju upadku. Bieda wyziera z każdego kąta. Demokracja upadła już po raz enty, a cały świat ma nas w pogardzie. Ten obraz kłóci się z tym, co widzę i słyszę, odwiedzając różne zakątki kraju. A robię to regularnie, od kiedy jestem wicepremierem. Kłóci się też ze wszystkimi dostępnymi danymi, zbieranymi przez różne instytucje, zarówno polskie, jak i międzynarodowe. Polska przeszła długą drogę i zmieniła się radykalnie od 1990 roku. Ale dopiero w ciągu ostatnich kilku lat zmieniła się również na tyle, by zmieniło się postrzeganie naszego kraju przez obcokrajowców. Od razu zaznaczę, że nie mam tu na myśli neoliberalnych elit i mediów rozgrzanych ideologią i mocno zaangażowanych w polityczny spór, który przetacza się teraz przez cały zachodni świat. Oni są na wojnie ze wszystkim, co przez wieki budowało zachodnią cywilizację. Mam na myśli zwykłych ludzi, między innymi turystów, którzy coraz chętniej odwiedzają Polskę. Co ważne, już nie przyjeżdżają do nas jak na freak show, żeby zobaczyć zacofany kraj bloku wschodniego. Nie przyjeżdżają już też po to, żeby tanio się wyszaleć, choć ceny są u nas wciąż wyraźnie niższe niż u zachodnich sąsiadów. Zaczęli przyjeżdżać zainteresowani polską kulturą i historią, skuszeni pięknem i różnorodnością przyrody i architektury. Ale jest jeszcze coś, co od kilku lat przewija się w opiniach o Polsce. Coś, co zarówno na zachodzie, południu i północy, nie wspominając o wschodzie Europy, stało się towarem bardzo deficytowym. To bezpieczeństwo. I to pomimo brutalnej wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą. Obcokrajowcy odwiedzają nasz kraj, a nawet osiedlają się w nim dlatego, że, jak mówią, czują się tu bezpiecznie. Najbardziej doceniają rzeczy, które większości z nas wydają się dziś oczywiste. Na przykład możliwość wyjścia na samotny spacer o dowolnej porze w dowolnym mieście i dzielnicy, bez narażania się na zaczepki, kradzież, napaść, nie wspominając o gorszych rzeczach. Bezpieczeństwo to w tej chwili nasz największy atut, ale ono nie bierze się znikąd. To wynik po pierwsze postawy i charakteru nas, Polaków, przywiązania do tradycyjnych wartości. Po drugie, prowadzenia od niemal 8 lat polityki, która się na nich opiera. O jej skuteczności tej polityki świadczy m.in. fakt, że 96% z nas czuje się bezpiecznie w swojej okolicy. Tak wynika z ostatnich badań CBOS przytaczanych przez policję. Ta polityka jest dziś wściekle atakowana przez naszych przeciwników politycznych. Po części zapewne w myśl absurdalnej koncepcji opozycji totalnej. I to można byłoby zbyć machnięciem ręki i uśmiechem politowania. Jednak po części, jako realizacja polityki, im gorzej dla Polski pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, tym lepiej dla opozycji. A tu kończą się żarty, a zaczyna igranie z bezpieczeństwem i z przyszłością każdego z nas. W miniony czwartek w Sejmie odbyła się kluczowa debata w tej sprawie. Głosowaliśmy nad uchwałą, która zobowiązuje rząd do sprzeciwu wobec tzw. paktu migracyjnego. Ten pakt to nic innego jak ponowna próba wprowadzenia skompromitowanej, koszmarnej polityki przyjmowania i przymusowej, podkreślam przymusowej, relokacji nielegalnych migrantów do wszystkich państw członkowskich. Powtórzę to, co powiedziałem na początku swojego wystąpienia. Wierzę, że istnieje dekalog polskich spraw, a na samej górze tego dekalogu jest właśnie bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo na granicach i ulicach oraz wolność i suwerenność. I to są właśnie podstawowe powody, dla których Prawo i Sprawiedliwość nie zgadza się na przymus przyjęcia do Polski migrantów, którzy nielegalnie przedostają się do krajów Unii Europejskiej. Jednak ta sprawa ma jeszcze jeden aspekt. Aspekt solidarności i sprawiedliwości. Choć w tym przypadku powinienem mówić o braku solidarności oraz o niesprawiedliwości. Niesprawiedliwości, której skalę można w uproszczeniu przedstawić w liczbach. To mniej więcej 200 do 1. Propozycja Komisji Europejskiej zakłada bowiem konieczność zapłaty 22 tysiące euro na utrzymanie każdego migranta, który nie zostanie przyjęty w ramach mechanizmu przymusowej relokacji. Mowa tu o migrantach z Afryki Północnej albo Bliskiego Wschodu. Jak to się ma do wsparcia zaoferowanego i udzielonego Polsce, a także innym krajom Europy Środkowej, kiedy przyjmowaliśmy ludzi uciekających przed wojną z Ukrainy? Wsparcie, jakie Komisja Europejska przekazała na pomoc w utrzymaniu jednego uchodźcy, to około 100 euro na osobę. Zresztą tak samo zostały potraktowane właśnie wszystkie inne kraje naszej części Europy. Czy trzeba coś dodawać? Przecież to jawna dyskryminacja. A właściwie można by było użyć tutaj jeszcze o wiele, wiele mocniejszego słowa. Myślę, że te liczby nie pozostawiają złudzeń. Ale ponieważ już niedługo będziecie Państwo decydować o tym, kto będzie rządził Polską przez kolejne 4 lata, warto przypomnieć, jak do sprawy podchodzą nasi oponenci. Nie to, co mówią teraz, bo dziś mówią czasami zupełnie coś innego, odwracają kota ogonem i zaprzeczają faktom bez mrugnięcia okiem. Próbują wmówić Państwu, że zawsze byli przeciwni mechanizmowi przymusowej relokacji migrantów, który wraca dziś jak bumerang. A jak było naprawdę? Co mówili i robili w 2015 roku przedstawiciele rządu Platformy Obywatelskiej i co robili i mówili potem? Tak jak dzisiaj, zaczynało się od propozycji relokacji 2000 migrantów, którą ochoczo przyjęła pani premier z Platformy Obywatelskiej. Potem ustami dzisiejszego prezydenta Warszawy, a wtedy wiceministra spraw zagranicznych, mówili już o kolejnych kilku tysiącach, żeby na koniec ustami ówczesnego rzecznika rządu powiedzieć o gotowości przyjęcia dowolnej liczby migrantów. Migrantów, nie uchodźców. Migrantów, spośród których wielu pokazało swoją prawdziwą twarz i intencje w ciągu kolejnych lat w Niemczech, Szwecji, we Francji czy we Włoszech. Co robił wtedy pan Donald Tusk? Otóż straszył konsekwencjami tych, którzy nie chcieli się zgodzić na przymusową relokację. Twórcą tamtej koszmarnej polityki migracyjnej była kanclerz Merkel. Pamiętacie pewnie Państwo hasło multikulturalizmu i właśnie jej wierny sojusznik, wierny pomocnik Donald Tusk na Radach Europejskich odgrywał grzecznie wówczas swoją rolę. Decyzje i ewentualne konsekwencje zawsze natomiast ponosić miał ktoś inny, inne kraje członkowskie. Kiedy pan Donald Tusk widział, że po latach jego rządów Polska zaczyna dryfować ku biedzie, a sama Platforma tonąć, wymiksował się z polskiej polityki w trymiga. Zamiast niego zatonęła wtedy Ewa Kopacz. Zresztą jak myślę o nich wszystkich, to przychodzi mi na myśl mem, który ostatnio widziałem. Obrazek był opatrzony mniej więcej takim hasłem. Odczepcie się od leniwych, oni niczego nie zrobili. Tylko że w polityce grzech zaniechania jest jednym z najcięższych. Drodzy Państwo, prawda jest taka, że w naszych miastach nie ma dziś scen jak z horroru, których aktorami są bandyci wpuszczeni wraz z migrantami do Unii Europejskiej tylko dlatego, że po wyborach 2015 roku większość Polaków pokazała Platformie czerwoną kartkę. Chcemy też mieć wiedzę co do stanowiska Polek i Polaków w tej sprawie, dlatego chcielibyśmy, aby każdy mógł wypowiedzieć się na ten temat w referendum. To referendum może być jedynym sposobem, żeby zabezpieczyć polskie interesy w tej sprawie po jesiennych wyborach parlamentarnych. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Do usłyszenia za tydzień. Mówił Mateusz Morawiecki.
Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.